Mówi Paryż RFI, 1 września 2006 roku, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu, witają Państwa Anna Grodzka, Anna Napiórkowska, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Marek Brzeziński, Piotr Osochowicz i Krzysztof Rutkowski, a także Agnieszka Kumor z Edynburga. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich polecamy Państwa uwadze, kronikę filmową, notatnik paryski, postscriptum, eurekę i magazyn literacki. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Katastrofa irańskiego samolotu pasażerskiego. Zginęło 29 osób. Rozmowy sekretarza generalnego ONZ w Damaszku. Syria nie będzie zbroić Hezbollahów. Unia Europejska zastanawia się, jaką przyjąć dalszą politykę wobec Iranu. Policja francuska i hiszpańska przechwyciły rekordową ilość kokainy na luksusowym jachcie. Mówi Paryż RFI, 29 osób poniosło śmierć, gdy irański samolot zapalił się podczas lądowania w Meszhedzie na północnym wschodzie Iranu, podała irańska telewizja państwowa. Co najmniej 80 pasażerów uratowano, według najnowszych doniesień znacznie więcej, w tym załogę samolotu. Meszhed leży w prowincji Szorasan w północno-wschodnim Iranie. W płomieniach stanęła maszyna produkcji rosyjskiej typu Tupolew 154. Mówi Paryż RFI, według sekretarza generalnego ONZ-u Kofi Annana, przebywającego z wizytą w Damaszku, Syria gotowa jest współpracować przy realizacji rezolucji 1701 Rady Bezpieczeństwa ONZ, której celem jest ustabilizowanie sytuacji w Libanie. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
Kofi Annan rozmawiał w Damaszku z prezydentem Syrii Basharem el-Assadem, który zgodził się uczestniczyć w operacji embarga nałożonego na broń przeznaczoną dla Hezbollah. By skutecznie walczyć z przemytem broni dla tej szyickiej milicji w Libanie, Syria postanowiła zwiększyć liczbę straży na swych granicach. Tam, gdzie będzie to możliwe, kontrolę graniczną prowadzić będą patrole syryjsko-libańskie. Straże mają otrzymać dodatkowe uzbrojenie i przejść odpowiednie szkolenie. Sekretarz generalny ONZ-u był pierwszym wysokim przedstawicielem wspólnoty międzynarodowej, który odwiedził Damaszek od czasu przyjęcia przez Radę Bezpieczeństwa rezolucji 1559 na temat ostatecznej ewakuacji w 2005 roku wojsk syryjskich z Libanu. Wizyta u Bashara el-Assada była jednym z etapów tournée po Bliskim Wschodzie, mającego na celu zniesienie wszystkich przeszkód blokujących wprowadzenie w życie rezolucji 1701 Rady Bezpieczeństwa, która położyła kres niedawnej wojnie Izraela z Hezbollah w Libanie. Na poprzednich etapach tego tournée w Libanie i Izraelu Kofi Annan domagał się, na razie bezskutecznie, zniesienia izraelskiej blokady morskiej i powietrznej duszącej Liban od połowy lipca, a także uwolnienia przez obie strony jeńców.
Mówi Paryż RFI, międzynarodowi darczyńcy obiecali w Sztokholmie 500 milionów dolarów pomocy dla Palestyńczyków. Z tej kwoty 55 milionów dolarów przeznaczono na pokrycie niedoboru środków płynących z pomocy ONZ-owskiej. Według Karin Jamtin, szwedzkiej minister do spraw współpracy na rzecz rozwoju międzynarodowego, konferencja przyniosła, cytuję, znakomity rezultat. Powodem jej zorganizowania był apel ONZ-u o zwiększenie o 170 milionów do 385 milionów dolarów pomocy dla Palestyńczyków. Rząd Hiszpanii postanowił, że kontyngent w powiększanych obecnie siłach ONZ-u na południu Libanu będzie liczył 1100 żołnierzy. Decyzję musi jeszcze zatwierdzić hiszpański parlament. Głosowanie zaplanowano na najbliższy czwartek. Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ stacjonujące obecnie w Libanie siły mają zostać zwiększone o z 2000 do 15000 żołnierzy. Będą pilnować przestrzegania rozejmu pomiędzy Izraelem i Hezbollahem. Spośród państw Unii Europejskiej największy kontyngent zadeklarowały dotychczas Włochy, prawie 2,5 tysiąca żołnierzy, oraz Francja 2 tysiące. Indonezja wyśle do 1000 żołnierzy w ramach sił pokojowych UNIFIL ONZ. Władze Indonezji, największego kraju muzułmańskiego na świecie, wielokrotnie potępiały izraelską ofensywę przeciwko Hezbollahom w Libanie. Dżakarta i Tel Awiw nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ stacjonujące obecnie w Libanie siły pokojowe, jak wspomniałem przed chwilą, mają być docelowo zwiększone do 15 tysięcy żołnierzy. Mówi Paryż RFI Finlandii. Odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej w sprawie dalszej polityki wobec Iranu. Anna Napiórkowska.
Europejscy ministrowie spraw zagranicznych, którzy spotkali się na południu Finlandii, jutro rozpoczną rozmowy o nieprzejednanej postawie przedstawicieli Iranu. Wiele państw zaniepokojonych jest decyzją przywódcy tego kraju, który popiera budowę bomby atomowej. Stany Zjednoczone chcą jak najszybciej rozmawiać z Rosją, Chinami, Wielką Brytanią, Francją i Niemcami na temat wprowadzenia sankcji przeciwko Teheranowi. Finowie, którzy przewodniczą teraz Unii Europejskiej, zdecydowanie przeciwko tym rozwiązaniom protestują. Spotkanie Finlandii nie jest, zdaniem fińskiego ministra spraw zagranicznych, ani dobrym miejscem, ani czasem do podejmowania nowych ustaleń. Fiński minister potwierdził chęć nawiązania poważnej rozmowy z Iranem, którego przedstawiciele zapewnili 22 sierpnia, że są gotowi do rozmów, jednocześnie odrzucając żądanie zamrożenia programu wzbogacania Iranu. Jeśli prawdą jest, że są gotowi do rozmów, trzeba zobaczyć, jakie są warunki i czy one mogą zostać spełnione, stwierdziła fiński minister. Javier Solana, który prowadzi negocjacje z Irańczykami, spotka się w przyszłym tygodniu z ich głównym negocjatorem. Dokładna data i miejsce spotkania nie są na razie oficjalnie znane. Jeden z dyplomatów zachodnich zasugerował, że do spotkania mogłoby dojść 6 września w Berlinie, tuż przed spotkaniem największych państw, które odbędzie się 7 września. Jest czas, aby Iran dokonał wyboru, powiedział George Bush. Będziemy kontynuować współpracę z naszymi sojusznikami, aby znaleźć rozwiązanie dyplomatyczne, ale Iran musi liczyć się z konsekwencjami i nie możemy mu pozwolić na produkowanie bomby nuklearnej. Natomiast Rosja i Chiny nie zgadzają się na wprowadzenie sankcji. Rosja co prawda żałuje, że Teheran nie chce zakończyć prac nad wzbogacaniem uranu, ale jednocześnie rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow powiedział, trzeba szukać dialogu, izolacja kraju za pomocą sankcji nie jest dobrym rozwiązaniem. Irańczycy zaś powtarzają, że żadne sankcje nie zmienią ich decyzji i nadal będą prowadzić pracę nad wzbogacaniem Iranu.
Mówi Paryż RFI. Dwóch żołnierzy amerykańskich zginęło w wyniku odniesionych ran podczas operacji wojskowej w prowincji Anbar na zachodzie Iraku. Do 17 wzrosła liczba żołnierzy, którzy polegli w Iraku od niedzieli. Od początku operacji Armii Amerykańskiej w Iraku w 2003 roku zginęło tam co najmniej 2637 żołnierzy. Ekipy ratowników wyciągają zwłoki z ruin domu we wschodniej części Bagdadu, gdzie wczoraj wieczorem seria eksplozji zabiła w ciągu pół godziny przeszło 60 osób i raniła blisko 300. Atak nastąpił w kilka godzin po ogłoszeniu przez premiera Nuriego al-Malikiego, że wojsko i policja iracka przejmą z końcem roku odpowiedzialność za bezpieczeństwo większości prowincji kraju. Liczba ofiar wzrosła w piątek rano do 64 zabitych i 286 rannych. Mówi Paryż RFI. 5 domniemanych członków Al-Kaidy, którzy dostali się do Egiptu z fałszywymi paszportami i ukrywają w górzystym terenie na Półwyspie Synaj, planuje ataki terrorystyczne. Ich celem są duże ośrodki turystyczne, poinformował w piątek minister spraw wewnętrznych Egiptu. Egipskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uzyskało informacje z kraju i zagranicy, iż członkowie Al-Kaidy planują zamachy w kurortach Sharm el-Sheikh i Dahab. W tych dwóch ośrodkach oraz w Tabie od października 2004 roku w serii ataków terrorystycznych zginęło 125 osób. W południowej części Półwyspu Synaj od środy obowiązuje stan pogotowia, który ogłoszono, kiedy Izrael ostrzegł swoich obywateli, że możliwe są tam zamachy terrorystyczne. Mówi Paryż RFI. Policja hiszpańska i francuska odniosły wielki sukces w walce z handlarzami narkotyków. Anna Napiórkowska.
Po raz pierwszy tak duży ładunek kokainy został znaleziony przez francuską i hiszpańską policję. 3 tony kokainy znajdowały się na luksusowym jachcie płynącym z Wysp Kanaryjskich. Spes Nostra, zarejestrowany na Guernesce, został skontrolowany 26 sierpnia na Atlantyku między Wenezuelą a Wyspami Kanaryjskimi przez hiszpańskich marynarzy po śledztwie przeprowadzonym przez francuską żandarmerię przy pomocy służb w Madrycie. Płynący jachtem Francuz, Argentyńczyk i Hiszpan zostali zatrzymani w przesłuchalni w Las Palmas. Według Le Parisien jeszcze 8 osób zostało aresztowanych, w tym 4 Francuzów, 3 Hiszpanów i Szwajcar. Szef gangu, jak donosi dziennik Alain Collier, był już skazany w Hiszpanii na 10 lat więzienia za porwanie dziecka. Wyszedł na wolność w 1997 roku.
Mówi Paryż RFI. Brytyjska telewizja More4 nakręciła film o zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha. Jest to rodzaj political fiction. Został ten film zrealizowany w formie dokumentu, który pokazuje za pomocą odpowiednich technik cyfrowych, jak prezydent Bush zostaje zastrzelony przez zamachowca podczas protestów antywojennych w Chicago w roku 2007. Partia Republikańska zaprotestowała. Rzeczniczka oddziału Partii Republikańskiej w Teksasie, Gretchen Essel, powiedziała, że to bardzo niepokojące i niebezpieczne. I dodała, że nie sądzi, by w Ameryce ktokolwiek chciał taki film oglądać. Również John Bayer z brytyjskiego Urzędu Kontroli Mediów zaznaczył, że tego rodzaju film to przedsięwzięcie nieodpowiedzialne. Jego zdaniem film może pobudzić do próby rzeczywistego zamachu na prezydenta Busha. Biały Dom nie skomentował całej sprawy, dochodząc do wniosku, że sprawa jest niegodna uwagi. Film zostanie pokazany w brytyjskiej telewizji 9 września. Jego pokaz odbędzie się także na wrześniowym festiwalu filmowym w Toronto. Według autorów tego filmu ten 90-minutowy materiał zatytułowany Śmierć prezydenta to polityczna ekspertyza buszowskiej wojny z terroryzmem. Szef kanału More4, Peter Dale, spodziewa się, że film co prawda zdenerwuje ludzi, lecz zmusi ich do myślenia, jak się wyraził. Reżyserem tego paradokumentu jest Gabriel Ranch, autor m.in. filmu The Day Britain Stopped, dzień, w którym zatrzymała się Brytania, o konsekwencjach wstrzymania za strajku całego systemu transportowego na Wyspach Brytyjskich. Mówi Paryż RFI arcybiskupowi Pragi Czeskiej, nie podoba się najnowszy spektakl Madonny. Dlaczego? Opowiada Anna Napiórkowska.
Arcybiskup Pragi, kardynał Miloslav Wilk, podczas swojej podróży duszpasterskiej ostro skrytykował amerykańską piosenkarkę Madonną za ośmieszanie wiary chrześcijańskiej i nadużywanie symboli religijnych. Gwiazdy show są dla nas chrześcijan absolutnie nie do zaakceptowania, ponieważ obrażają uczucia religijne wierzących, powiedział arcybiskup Pragi i uznał za skandaliczny fakt, że gwiazdy show biznesu zarabiają miliony dzięki obrażaniu wiary chrześcijańskiej. 47-letnia Madonna odwiedzi Czechy w dniach 6-7 września i wystąpi w Pradze na dwóch koncertach. Wszystkie bilety zostały już dawno sprzedane. Protest przedstawicieli wielu kościołów, również we Włoszech i Rosji, budzi przede wszystkim scena z krzyżem towarzysząca utworowi Madonny pod tytułem Life to Tell.
Mówi Paryż RFI. Łączymy się obecnie z Edynburgiem, z naszą wysłanniczką i korespondentką Agnieszką Kumr.
Na ciemnej scenie rząd stojących jeden za drugim ekranów wideo. Czerwony reflektor oświetla z góry siedzącego przed jednym z nich mężczyznę, który wrzuca monety i natychmiast na ekranie pojawia się film porno. Jesteśmy w paryskim peep show. Michel, 40-paroletni, sfrustrowany bohater Platformy, powieści Michela Houellebecqa, serwuje sobie wieczorną dawkę seksualnych doznań. W Royal Lyceum Theatre powieść zaadaptował i pokazał hiszpański reżyser Calisto Vieito. Kontrowersyjna powieść Houellebecqa ukazuje rasizm, mizoginizm, uprzedmiotowiony seks, zderzenie tzw. zachodu z resztą świata. Główny bohater, wyblakły pracownik Ministerstwa Kultury, spędza wakacje w Tajlandii, gdzie odkrywa nowy dla siebie świat handlu seksem. Zakochuje się też w Valerii, przewodniczce agencji podróży Globetrotterzy Świata. Po powrocie finalizuje swe uczucia do Valerii podczas wypełnionej szalonym seksem nocy i zakłada wraz z nią i jej kolegą z agencji Biuro Turystyki Seksualnej. Calisto Vieito zaadaptował wraz z Markiem Rozikiem powieść Houellebecqa dla potrzeb teatru. Na obrotowej scenie ustawił rząd ekranów peep show, kilka foteli po jednej ich stronie, a po drugiej ogromny, pokryty skórą geparda, fortepian symbolizujący kiczowaty świat łatwego seksu w Tajlandii. Armada alkoholi ustawionych na fortepianie pełni funkcję baru. Hiperrealistyczny, dramatyczny poemat na 7 głosów i Yamaha poprzedzony został rozdawaną widzom ulotką, że pewne obrazy o wyraźnie seksualnej zawartości prezentowane są w tym spektaklu. Dialogi bohaterów punktowane są piosenkami z karaoke bar. Odważni, bezkompromisowi aktorzy hiszpańscy dali pokaz gry, obnażając wewnętrzne ubóstwo swych bohaterów, spalających się w seksie, z którego uczynili lukratywny produkt komercyjny, pozbawiony miłości. Spektakl Calisto Vieito dał opowieści Houellebecqa wyraźnie tragiczną wymowę i poszedł dalej niż oryginał w obnażaniu ludzkich słabości i konfrontacji z niewygodną prawdą o naszych czasach. Ciekawą paralelą do tego spektaklu jest wystawa Rona Mueka, rzeźbiarza australijskiego pochodzenia, urodzonego w roku 1958 w rodzinie niemieckich imigrantów w Melbourne. Ron Mueck pracował w latach 80. przy telewizyjnych programach Jima Hensona, Muppet Show i Ulica Sezamkowa. Doświadczenia zebrane z tamtego okresu, a także z pracy w przemyśle reklamowym, dały mu niezwykłe wyczucie realizmu wykonywanych przez niego ludzkich postaci. Postać Pinokia, umieszczona na wystawie malarki Pauli Rego na wystawie w Hayward Gallery w Londynie, a jeszcze bardziej Zmarły mężczyzna z wystawy Młodych brytyjskich talentów w 1997, ściągnęły nań zainteresowanie publiczności i krytyków. Szok spowodowany był hiperrealizmem przedstawionej postaci. Wzruszenie budziły jego niewielkie rozmiary, niewiele ponad metr. Ron Mueck nigdy nie realizuje swoich rzeźb w wymiarach naturalnych. Fala uczuć, jaka zalewa nas, gdy oglądamy jego dzikiego mężczyznę, leżącą parę, matkę i dziecko, niemowlę czy ducha, rodzi się ze zderzenia realistycznych, często fizjologicznych szczegółów z nieoczekiwaną wielkością rzeźby. Ale podziwiamy także zawarte w tych rzeźbach uczucia, ekspresje. Sprowadzeni do poziomu dzieci lub Gulliverów w świecie Lilliputów, tropimy wraz z Ronem Mueckiem kruchość, piękno, dwuznaczność, meandry ludzkiej natury. Wystawa australijskiego artysty zamieszkałego w Londynie gościła w ubiegłym roku w Fundacji Cartiera w Paryżu, a dziś prezentowana jest w National Scottish Gallery w Edynburgu. Niektóre rzeźby zakupiła londyńska Tate Gallery, posiadają je galerie i prywatni kolekcjonerzy na całym świecie. Z Edynburga dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy teraz na przegląd prasy Anny Rzeczyckiej.
Na pierwszej stronie Le Figaro znajdujemy wiadomość podaną dopiero wczoraj o rozpracowaniu na początku sierpnia w Maroku siatki ekstremistów islamskich, którzy przygotowywali serię zamachów na obiekty turystyczne, symbole władzy, pierwszoplanowe osobistości i zagranicznych dyplomatów. Unieszkodliwiona grupa składająca się z 56 osób, w tym dwóch kobiet zamężnych z pilotami samolotowymi, nosiła nazwę Ansar el Mahdi, miała w planie atak na Ministerstwo Sprawiedliwości, koszary i hotele. Terroryści aresztowani zostali w 5 marokańskich miastach. Jak pisze Le Figaro, ich szef Hassan El Hadab był powiązany z siłami bezpieczeństwa, co potwierdziło przypuszczenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o infiltracji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przez fundamentalistów. Gazeta przypomina, że w maju 2003 roku Casablanca dotknięta została serią samobójczych zamachów, w których zginęło 45 osób. Od tego czasu policja marokańska zlikwidowała ponad 50 radykalnych ugrupowań islamskich powiązanych w części z Al-Kaidą i dokonała ponad 3000 aresztowań. Korespondentka Le Monde w Moskwie, Marie Rzegot, zajmuje się dzisiaj sytuacją demograficzną Rosji. Wydawałoby się, pisze dziennikarka, że Rosja, która może się pochwalić wzrostem ekonomicznym rzędu 6% rocznie i rekordową nadwyżką handlową, jest na drodze do prosperity. Jednocześnie jednak od 1991 roku liczba ludności nie przestaje spadać. Tylko w 2004 roku Rosja straciła 800 tysięcy mieszkańców. Jeżeli ta tendencja spadkowa się utrzyma, w 2050 roku w Rosji żyć będzie nie więcej niż 100 milionów osób, 42 miliony mniej niż teraz. Władze kraju, świadome problemu, postanowiły podjąć środki mające zachęcić Rosjanki do prokreacji. W 2008 roku dodatki rodzinne na dzieci mają zostać podwojone. Specjalna premia przysługiwać będzie za drugie dziecko. Do priorytetowych projektów narodowych zadecydowanych na Kremlu należy także wyekwipowanie porodówek w nowoczesny sprzęt i zwiększenie pensji położnych i pielęgniarek. Czy środki te będą wystarczające? Pyta Marie Rzegot, zauważając, że rosyjski rząd, troszcząc się o zwiększenie liczby narodzin, na razie nie uczynił nic, by zmniejszyć ogromną śmiertelność dziesiątkującą naród rosyjski. Śmiertelność w Rosji nie przestaje rosnąć, co jest bezprecedensowe w kraju rozwiniętym. Alkoholizm, złe warunki życia, fatalna służba zdrowia i postęp takich chorób jak gruźlica, żółtaczka czy AIDS sprawiają, że średnia długość życia Rosjan wynosi aktualnie 59 lat, a Rosjanek 72 lata. Mężczyźni w Rosji padają ofiarami alkoholu i papierosów. 60% zgonów to konsekwencja chorób wieńcowych. Pięć razy częściej niż w Europie Rosjanie umierają poza tym śmiercią gwałtowną, w wypadkach i zabójstwach. Oczywiście, ciągnie Marysiego, przyzwyczajenia się zmieniają. Młodzi Rosjanie coraz częściej sięgają po piwo i wino, rezygnując z wódki. Niemniej ciągle, co roku 30 do 40 tysięcy ludzi umiera w Rosji w wyniku patologii związanych z alkoholem. Prezydent Władimir Putin, który postawił sobie za zadanie odbudować potęgę rosyjską, wie, że nie będzie mógł tego zrobić, jeżeli spadek demograficzny w jego kraju nie zostanie zahamowany. Rosja musi się także liczyć z presją demograficzną swego chińskiego sąsiada na wschodzie. Już teraz w wielu regionach, mimo sporej ksenofobii, myśli się zresztą o tym, by zatrudniać w rolnictwie i eksploatacji lasów pracowników chińskich. Tyle Marie Gigot. W tym samym Le Monde znajdujemy dziś obszerny artykuł Pascala Sceaux opowiadający historię walizki Pierre'a Lévy, który w 1943 roku wywieziony został z Awinionu do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, skąd nigdy do Francji już nie wrócił. Jego syn, Michel Lévy-Leveux, zobaczył walizkę swego ojca po raz pierwszy na wystawie w Memoriale Shoah w Paryżu. Dowiedział się, że należy ona do Muzeum Auschwitz-Birkenau i od tego czasu walczy o to, by nigdy nie musiała już tam wracać. Dyrektor muzeum Piotr Cywiński uważa jednak, że pamięć zbiorowa jest ważniejsza od pamięci indywidualnej i sprzeciwia się oddaniu walizki spadkobiercy. Sprawa trafiła na drogę sądową i jak pisze Le Monde, jest mało prawdopodobne, by sędziowie wydali wyrok pozbawiający Michela Lévy-Leveux prawa do schedy po ojcu. Piotr Cywiński w wywiadzie dla Le Monde mówi ze swej strony. Wszystkie przedmioty eksponowane przez nas nie należą bynajmniej do muzeum. To muzeum zbudowane zostało na popiołach z przedmiotów skradzionych przez nazistów ich właścicielom. Jego celem jest ochrona pamięci tego miejsca. Jeśli przyjmiemy logikę Michela Lévy-Leveux i jeśli oddamy mu walizkę, będzie to precedensem mogącym doprowadzić do poważnego naruszenia naszych kolekcji i zakwestionowania ich misji edukacyjnej. Skutek tej sprawy jest tragicznie smutny. Żaden przedmiot noszący ślady przynależności do konkretnej osoby nie będzie już wypożyczany na zewnątrz. Decyzję taką podjęła Międzynarodowa Rada Auschwitz jednomyślnie. Jedynym jej członkiem, który wstrzymał się od głosu, był Francuz Richard Pasquier. Artykuł wstępny popołudniowego Le Monde poświęcony jest dzisiaj Niemcom. Gazeta wyraża zaniepokojenie faktem, że kanclerz pani Angela Merkel, której udało się przez 10 pierwszych miesięcy swej kadencji przewodzić wielkiej koalicji partii chrześcijańsko-demokratycznej i lewicy socjaldemokratycznej, przeżywa od pewnego czasu o wiele trudniejszy okres. Kompromis w sprawie reformy służby zdrowia i budżetu jest coraz trudniejszy do osiągnięcia. Niemcy tymczasem w pierwszym półroczu 2007 roku obejmą prezydencję Unii Europejskiej. Jeżeli niemiecka władza zostanie sparaliżowana, ucierpią na tym i Francja, i cała Europa.
To był przegląd prasy Anny Rzeczyckiej, mówi Paryż RFI. Co nowego w Unii Europejskiej? Anna Lapiórkowska.
Popyt w strefie euro sprowokował wzrost ekonomiczny w drugim semestrze, przynosząc tym samym najwyższy wzrost w ciągu 6 miesięcy. Wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Europejski Instytut Statystyczny potwierdził wzrost o 0,9% produktu wewnętrznego brutto w stosunku do trzech pierwszych miesięcy tego roku. Dane wskazują, że w rytmie rocznym wzrost jest na poziomie 2,6%. To miła niespodzianka. Nie sądziliśmy, że nadwyżka w stosunku do oczekiwań będzie tak wysoka, skomentował ekonomista z banku BNP Paribas. I dodał, problem w tym, że wskaźniki przyrostu dopiero teraz są widoczne i tak naprawdę szczyt wzrostu w rocznym rytmie mamy już za sobą. Wzrost w drugim trymestrze jest przede wszystkim zasługą inwestycji gospodarczych w Niemczech i Francji, ale również Hiszpanii, Holandii i Belgii. Konsumpcja gospodarstw domowych przez długi czas osłabiona z powodu wysokiego bezrobocia i cen energii teraz zarejestrowała wzrost o 0,2 punkta. Eurostat wskazuje, że bezrobocie w strefie euro na koniec lipca wyniosło 7,8%. Francuska grupa energetyczna Suez i Gaz de France ma czas dzisiaj do północy na wyjaśnienie zarzutów przedstawionych im przez Europejską Komisję do Spraw Konkurencji, zarzutów dotyczących fuzji obu przedsiębiorstw. Komisja przedstawiła ich listę na 200 stronach. Najpoważniejszym z nich jest ograniczenie konkurencji między Francją i Belgią. Aby uspokoić niepokoje Komisji Europejskiej, obie francuskie grupy zapowiedziały pozbycie się części swoich udziałów we Francji i Belgii. Grupa Suez i Gaz de France powinna do 6 września przedstawić Komisji Konkurencji listę środków ograniczających jej monopol na rynkach europejskich. Jeśli do tego czasu nie uda im się przedstawić satysfakcjonujących komisją propozycji, ostateczny termin mija 20 września. Decyzja Komisji Europejskiej zapadnie najpóźniej 17 listopada. Natomiast Komisja Europejska nie otrzymała do tej pory programów restrukturyzacji polskich stoczni. Komisarz do spraw konkurencji wyjaśniła, że dotychczas strona polska przekazała jedynie 30-stronicową strategię przemysłu stoczniowego. Jeśli Komisja najdalej do poniedziałku nie otrzyma programu restrukturyzacji, które potwierdzą rentowność polskich stoczni, Komisja będzie musiała odmówić zgody na pomoc finansową dla stoczni w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Jednak to polskiej stronie powinno zależeć na czasie, ponieważ potrzebuje tak zwanej pewności prawnej. Przyszli inwestorzy mogą się bowiem obawiać, że Komisja Europejska zażąda od stoczni zwrotu kilku miliardów euro pomocy. Komisja Europejska domaga się już od roku przesłania planów restrukturyzacji oraz informacji o potencjalnych inwestorach. To warunek udzielenia zgody na pomoc. Premier Jarosław Kaczyński zapewnił w środę w Brukseli szefa Komisji Europejskiej, że dokumenty dotyczące pomocy publicznej dla polskich stoczni zostaną przesłane Komisji w czwartek.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Mówi Paryż RFI. Zapraszam teraz Państwa na magazyn literacki. O twórczości Michela Schneidera informowałem naszych słuchaczy wielokrotnie i z przyjemnością. Schneider, psychoanalityk, muzykolog, socjolog oraz znakomity pisarz, to postać wyjątkowa we francuskim życiu umysłowym i artystycznym. Jego Big Mother, psychopatologia życia politycznego we Francji, stanowi najbardziej przenikliwą analizę współczesnego położenia dusz i umysłów francuskich od czasów, bez przesady, Tocqueville'a. Przed 3 dniami w księgarniach ukazała się kolejna książka Michela Schneidera, powieść, o ile w wypadku tego autora podział na gatunki literackie daje się zastosować, o ostatnich dniach życia Marilyn Monroe i jej związku z psychoanalitykiem Ralphem Grinsonem. Tytuł Marilyn Dernière Séance, Marilyn Ostatnie Seanse. W roku 1960 Marilyn Monroe spotkała Ralpha Grinsona, amerykańskiego psychoanalityka, ortodoksyjnego freudystę. Powieść Schneidera dotyczy związków nieseksualnych pomiędzy pacjentką i jej terapeutą, opowiada o wzajemnym uwikłaniu w szaleństwo oraz o wzajemnym uzależnieniu. Michel Schneider interesował się od dawna związkami pomiędzy kinem i psychoanalizą. I kino, i psychoanaliza pojawiły się w ostatniej dekadzie XIX wieku. W latach 1940-1960 psychoanaliza była w Hollywood bardzo modna, jeśli słowo moda uznać w tym wypadku za odpowiednie. Michel Schneider studiował owe niebezpieczne związki i trafił na niezbyt dobrze znany epizod z życia Marilyn Monroe, na historię jej związku z Ralphem Grinsonem właśnie, który był ostatnim w życiu aktorki lekarzem jej duszy. Po samobójstwie Marilyn Monroe na Grinsona padło podejrzenie, że to on może zawinił. On był ostatnią osobą, która widziała Marilyn żywą i pierwszą osobą, która widziała ją martwą. Ralph Grinson na Freudzie znał się dobrze i był analitykiem uważnym. W kilka lat po śmierci Marilyn Monroe opublikował techniczny i praktyczny traktat o psychoanalizie, który stał się na wiele lat podręcznikiem dla ortodoksyjnych freudystów. Grinson wyliczył w swym traktacie, jak często i jak długo powinny się odbywać seanse, kiedy wolno i kiedy nie wolno dotykać ciała pacjenta, jak reagować na zachowania i jak panować nad emocjami. Zdaniem Michela Schneidera amerykański analityk zapisał reguły, których nie stosował podczas seansów z Marilyn Monroe. Inaczej, jego traktat jest przeciwieństwem jego zachowań podczas spotkań z aktorką. Schneider twierdzi, że traktat Grinsona jest próbą odkupienia winy, a dokładniej poczucia winy. Spotkanie Monroe i Grinsona stanowi wyzwanie dramatyczne dla powieści. Przeznaczenie zetknęło ze sobą osoby pochodzące z dwóch odrębnych światów, dziewczynę z biednej dzielnicy Los Angeles i wybitnego żydowskiego intelektualistę. Ralph Grinson, człowiek słowa i tropiciel jego ukrytych sensów, zanurzył się w kinie i w obrazach. Marilyn Monroe, pogrążona w kinie i w obrazach, weszła w świat słów. Michel Schneider odkrył, że Marilyn Monroe była osobą o wybitnej inteligencji. Czytała wiele z przejęciem, z oddaniem, z zaciekłością. Czytała Kafkę, Freuda, Rilkego. Obraz słodkiej blondynki był jej potrzebny jako tarcza. Schneider zdał sobie sprawę, że do opowiedzenia tej niezwykłej historii potrzebna jest fikcja, fikcja realna, fikcja prawdziwa. Postacie są rzeczywiste, posiadają prawdziwe imiona. To, co się stało, się stało. Co się stało, należy przepowiedzieć, dopowiedzieć, wymyśleć wydarzenia wydarzone w duszach. Nie chciałem jednak napisać powieści z kluczem, powiedział Michel Schneider w jednym z wywiadów. Chciałem napisać powieść, która otwiera drzwi, różne drzwi. Drzwi prowadzące do kolejnych drzwi, jak w sennym koszmarze. Ralph Grinson uważał, że w wypadku osób, których struktura psychiczna, jak w wypadku Marilyn Monroe, jest mocno rozchwiana, które cierpią z powodu deficytu uczuciowego, najlepszym sposobem terapii jest odtworzenie rodzinnego poczucia bezpieczeństwa. Ralph Grinson, zdaniem Michela Schneidera, stworzył dla Marilyn Monroe rodzaj całodobowego szpitala ochronki. Ta opieka nie mogła jednak przerodzić się w kontrolę nad jej całym życiem kobiety i aktorki, a w taką kontrolę się przerodziła. Nadużycie władzy, nadużycie wpływu, psychoanalityczny przekręt, ale nadużycie wzajemne. Schneider twierdzi, że w Marilyn Monroe również zdało się coś i że wpływała ona zniewalająco na Grinsona. Była bowiem narcystyczną egoistką. Historia hollywoodzkiej aktorki, jej ostatniego psychoanalityka, stała się zatem szaleństwem dzielonym we dwoje. Na początku żadne z nich nie było szalone. Ich związek spowodował, że oboje zatracili poczucie granic. Nie zwariowali na swoim punkcie. To, co się pomiędzy nimi rozgrywało, nie dotyczyło seksualności. To była miłość bez miłości. Wczepienie się w siebie nawzajem, by połknąć innego i siebie w ten sposób uratować. Nie można powiedzieć, że analiza Grinsona była błędna i szkodliwa. W ostatnich dniach życia Marilyn Monroe czuła się lepiej. Rysowały jej się plany na przyszłość. Postanowiła nawet skończyć seansę z Grinsonem. Nadciągnęło jednak nagłe załamanie. Według Schneidera co najmniej dwóch mężczyzn kochało naprawdę Marilyn Monroe. Joe DiMaggio i Arthur Miller. Kochało, co nie znaczy, że rozumiało. Chamfort, niezastąpiony Chamfort, napisał, że kobiety należy kochać albo rozumieć, ale te dwie rzeczy nie są możliwe naraz. Joe DiMaggio kochał Marilyn wiernie i bezwzględnie, ale był zazdrosnym brutalem. Arthur Miller posługiwał się Marilyn, by pisać. Znalazła w jego kajecie zdania na swój temat, które ją prawie zniszczyły. Miller napisał, że była ona sama niszczącą wariatką. Pewnego dnia Marilyn Monroe napisała do Ralpha Grinsona: wiem, że nigdy nie będę szczęśliwa, ale mogę być wesoła. Marilyn Monroe wiedziała, że tkwi w niej brak zasadniczy i niemożliwy do wypełnienia, spowodowany opuszczeniem i odrzuceniem przez matkę. Twarz matki jest dla dziecka pierwszym zwierciadłem. Dziecko tworzy swą tożsamość, obserwując reakcję matki na własne odruchy i zachowania. Nic bardziej szkodliwego dla psychiki dziecka niż odkrycie pustki w twarzy matki. Twarz matki Marilyn Monroe, schizofreniczki i alkoholiczki, była zwierciadłem pustym. Pewnego dnia Truman Capote spostrzegł Marilyn Monroe przeglądającą się w lustrze. Co robisz? Spytał. Patrzę na nią, odpowiedziała. Marilyn Monroe szukała się bezustannie pośród obrazów. Zrozumiała, że szczęście pozostanie dla niej niedostępne, ale radość, chwile radości dadzą się pochwycić. Radość to chwila, w której jest się pewnym swego istnienia. Szczęście jest czymś innym. Szczęście jest tu byciem w pełni. Marilyn Monroe czuła się zawsze przejawem, postacią, wcieleniem kogoś innego. Pragnęła zniknąć w wyobrażeniach. Z nagości czyniła użytek najzupełniej nieerotyczny. Ona stroiła się we własną nagość. nie potrafiła połączyć słowa i obrazu. To bardzo trudne dla każdego z nas. Marilyn Monroe jąkała się na planie. Psychoanaliza oddziela słowa od obrazu. Marilyn Monroe potrzebowała psychoanalizy, ponieważ chciała oddzielić obraz od słowa. Na fotografiach jest radosna. Kino ją przerażało, bo już nie było nieme. Ostatnie seanse z Ralphem Grinsonem nie były ani kinem, ani fotografią. Nie pomogły, ale pozwoliły na kilka chwil radości. O nich napisał w swej znakomitej powieści Michel Schneider. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy teraz Państwa na postscriptum Anny Grodzkiej.
Pierwszego września rozpoczyna się nowy rok telewizyjny. Nowa ramówka, jedne programy znikają, pojawiają się inne. To samo dotyczy prezenterów. We francuskim świadku telewizyjnym od dawna nie było takiej gorączki, takich emocji jak tego lata. TF1, czyli pierwszy program, obsadził w prestiżowej roli prezentera wieczornego dziennika Harry'ego Roselmacka. Sensacja polegała na tym, że Roselmack jest czarny. Decyzja polityczna, mówią władze, a Brytyjczycy pękają ze śmiechu, że Francja, tak łatwo udzielająca innym pouczeń w kwestii rasizmu, przeżywa szok kulturowy. Innej natury polityczną decyzję podjęła telewizja publiczna France 2, gdzie wieczorny dziennik prezentowała Beatrice Schönberg, która niedawno wyszła za mąż za ministra pracy Jean-Louis Borloo. Dopóki mieszkali razem, o czym wszyscy wiedzieli, było to ich sprawą prywatną, ale kontrakt małżeński zmienił sytuację, komentują szefowie publicznej telewizji. Jednak szybko przypomniano sobie, że równie popularne i wpływowe Christine Okrent i Anne Sinclair były żonami socjalistycznych ministrów, Okrent Kushnera, a Sinclair żoną ministra ekonomii Dominika Strauss-Kahna. Jeszcze parę lat temu nikomu to nie przeszkadzało. Cóż, czasy się zmieniają, ale tylko odrobinę. Schönberg zostanie we France 2, zdecydowała dyrekcja, bo to nie ona odpowiada za kształt dziennika. A za co odpowiada, pytają dziennikarze. Może za swoją dykcję, fryzurę i makijaż? Słychać sarkastyczne uwagi. Problem Schönberg to burza w szklance wody, uspokajają inni. Gdybyż tylko w tym przejawiały się związki świata mediów ze światem polityki. Osobiste przyjaźnie, zbieżność interesów, te same lobby. A Telerama twierdzi wprost, że politycy mają władzy coraz mniej, bo prawdziwą władzą stają się dzisiaj wielkie korporacje. Czy w takim razie zabronimy dziennikarzom i dziennikarkom politycznym żenić się z prezesami czy właścicielami przedsiębiorstw? Pyta retorycznie Emmanuel Anizu. Wszystkie polityczne ruchawki to pestka w porównaniu do skutków odbywającej się właśnie we Francji rewolucji technologicznej. Rewolucja nazywa się po francusku TNT, czyli naziemna telewizja cyfrowa. Zmiana, której skala znacznie przekracza przełom, jakim było pojawienie się telewizji w kolorze. We Francji już 3 miliony gospodarstw domowych posiada odpowiednio przystosowany telewizor lub przystawkę, którą kupić można za około 100 euro. Wyposażenie takie pozwala odbierać nie 5, jak do tej pory, ale 18 darmowych programów i daje nieporównywalnie lepszą jakość obrazu i dźwięku, nie wspominając o gadżetach w postaci na przykład możliwości nagrywania jednego programu, kiedy ogląda się inny. Cyfrowa telewizja naziemna podbija rynek i kompletnie zmienia reguły, wedle których funkcjonował do tej pory żyjący z telewizji mikroświatek producentów, animatorów, prezenterów i dziennikarzy. Jak w leninowskiej teorii, walka się zaostrza, konkurencja staje nieznośna, presja potęguje, ci odlatują, ci zostają, bo im większy wybór mają widzowie, tym bardziej trzeba zabiegać o ich łaskawą uwagę. Słynny Thierry Ardisson mówi, że telewizja przypomina rodeo. Cała sztuka polega na tym, aby jak najdłużej utrzymać się w siodle. Nawet gwiazdy, nawet dziennikarze starzy, sprawdzeni i lubiani przez publiczność, czują się dziś zagrożeni. Jedni robią lifting, inni uruchamiają znajomości, jeszcze inni wyżebrują u kolegów z prasy pisane i pochwalne teksty. Podobną walkę wypowiedziały sobie kanały i programy. Już widać, że status quo nie da się utrzymać. Dotychczasowi potentaci TF1, France 2, France 3 i M6 wraz ze wzrostem popularności TNT tracą na oglądalności. TF1 oraz M6, dwa kanały prywatne, miały do tej pory aż 50% udziału w rynku, ale 75% reklam. To dlatego, że telewizja publiczna nie może emitować więcej niż 8 minut reklam na godzinę. Ponadto prywatni nadawcy nastawiali się na widzów w wieku od 16 do 50 lat, ponieważ na tej kategorii wiekowej koncentruje się uwaga reklamodawców. Taki podział wszystkim odpowiadał. Widownia złożona z dzieci, ludzi starszych dawała telewizji publicznej całkiem przyzwoitą oglądalność, a reklamy kierowane do seniorów to na przykład drogie, bezpieczne samochody, leki, oferty banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Teraz wśród 18 darmowych kanałów są takie, które nastawiają się głównie na dzieci i młodzież oraz takie, których celem jest przekonanie do siebie seniorów. Kto się więc utrzyma, a kto padnie? Odpowiedź przyniosą nadchodzące miesiące.
Mówi Paryż RFI. To było postscriptum przygotowane przez Annę Grodzką. Zapraszamy teraz Państwa na Eurekę Piotra Rosochowicza.
Oprócz bardzo rozwiniętego ducha artystycznego, Pablo Picasso i Lord Byron mieli jeszcze coś wspólnego. Byli oni niezwykle aktywni seksualnie. Dr Daniel Nettle i dr Helen Clegg z Uniwersytetu w Newcastle w Wielkiej Brytanii po zainteresowaniu się i przesądowaniu 425 osób obu płci, wśród których byli także różnej maści artyści, poeci i malarze, doszli do wniosku, że wszyscy oni bez wyjątku, mający ducha artystycznego, mieli w życiu co najmniej dwa razy więcej partnerów seksualnych niż wszyscy zwykli zjadacze chleba. Wspomniani psychologowie udowodnili to w sposób naukowy. Twórcze życie artystów stanowi dodatkowy czynnik przyciągający seksualnie partnerów. I dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Naukowcy ci stwierdzili też, że partnerzy, z którymi nasi artyści żyją w związku stałym, są bardziej tolerancyjni i nie oczekują tu jakiejś specjalnej wierności. Naukowcy szwedzcy pod kierownictwem Karoliny Stromberg ze Sztokholmskiego Instytutu Historii Przyrody, badając szczątki dinozaurów żyjących przed 65 milionami lat, stwierdzili, że wbrew temu, co twierdzą biolodzy, trawa pojawiła się na naszej planecie już wtedy, gdy te dinozaury żyły, gdyż po prostu się nią żywiły. Dotychczas uważano bowiem, że trawa pojawiła się na naszym globie na długo, długo później. To jest gdzieś dopiero około 25 milionów lat temu. Jako że za życia dinozaurów nie było trawy, naukowcy myśleli, że roślinożerne dinozaury pożywiały się innymi roślinami. Natomiast wspomniani naukowcy szwedzcy odkryli ślady właśnie trawy w ekstrementach dinozaurów żyjących przed 65 milionami lat. Brazylijskie Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w ciągu roku ubiegłego i roku 2003 w dżungli amazońskiej wycięto ponad 26 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów. Liczba ta jest mniejsza jedynie od tej z lat 1994-95, kiedy to wyciętych zostało 29 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów. A wszystko po to, aby na tych karczowiskach zacząć uprawiać rolę. Obecny prezydent Brazylii, Luiz Inácio Lula da Silva, rozpoczął w roku ubiegłym działania na rzecz ochrony Puszczy Amazońskiej, ale brazylijscy obrońcy środowiska obawiają się, że rozwój hodowli soi oraz bydła w Brazylii jest już tak rozkręcony, że nie da się go zatrzymać żadnymi środkami. Szef brazylijskiego Greenpeace'u, Paulo Adario, twierdzi, że w chwili obecnej nie można powstrzymać prowadzonego na szeroką skalę wyrąbu lasu w Amazonii i to pomimo nowych ostrych przepisów jego dotyczących wprowadzonych w Brazylii przez Lula. Teren dorzecza Amazonki, dodajmy większy niż całe Stany Zjednoczone, pokryty jest lasem tropikalnym, który zamieszkuje 1/3 wszystkich gatunków zwierząt i roślin na całym świecie, produkujących większość tlenu na naszej planecie. Według World Wide Fund około 17,3% amazońskiej dżungli już zostało wyrąbane. Najwięcej lasów wyrąbano w stanie Mato Grosso, którego gubernator Blairo Maggi chwali się, że stan, którym rządzi, jest największym producentem soi na świecie. W roku ubiegłym sprzedaż na eksport brazylijskiej soi wyniósł 10 miliardów dolarów. Naukowcom amerykańskim pod kierownictwem Barry Richmonda udało się, blokując odpowiedni gen i chemiczny przekaźnik w mózgu małp, uczynić z tych małp pracoholików. Nawet wtedy, gdy w najbliższej przyszłości nie przewidywana była żadna rekompensata dla nich za tę pracę. Wspomniany gen odpowiedzialny jest za przekazywanie w organizmie zwierzęcym, a także ludzkim, dopaminy. Pozbawione dopaminy małpy pracują bez wytchnienia, a wykonując swą pracę popełniają mniej błędów, gdyż ich organizm pozbawiony został punktów odniesienia, które mogłyby im powiedzieć, w jaki sposób i kiedy ich praca zostanie wynagrodzona, twierdzi dr Barry Richmond. Inny genetyk, Edward Jeans, wyprodukował substancję, która wstrzyknięta bezpośrednio do kory mózgowej małp powodowała usunięcie z ich mózgu poczucia właśnie wszelkiej rekompensaty. Odkrycie to może być zastosowane podczas badań nad chorobami umysłowymi u człowieka, takimi jak na przykład schizofrenia.
To była Eureka Piotra Rosochowicza, mówi Paryż RFI. Zapraszamy teraz na kronikę filmową Anny Rzeczyckiej.
Temat pracy nigdy specjalnie nie interesował filmowców. Ostatnio zaczyna się to zmieniać. Prawdopodobnie dlatego, że praca lub jej brak stają się w świecie zachodnim prawdziwym problemem. Coraz więcej w związku z tym jest dokumentów i filmów fabularnych opowiadających o cierpieniu, podporządkowaniu się, strachu, izolacji, milczeniu i znużeniu umysłowym pracowników różnych kategorii. Sophie Bruneau i Jean-Marc Roudil, autorzy dokumentu, którego tytuł jest cytatem z bajki La Fontaine'a o zwierzętach chorych na dżumę, nie wszyscy umierali, ale wszyscy byli dotknięci, bardzo poruszeni byli tym, co zaobserwowali w trakcie pracy nad swym filmem. Mnożące się przypadki degradacji zdrowia fizycznego i psychicznego, którymi nikt się nie zajmuje. 20 lat temu, wspominają filmowcy, związki zawodowe i partie polityczne interesowały się tymi ludźmi. Dawno już jednak przestały odgrywać rolę powierników i osłony. Jest to dosyć niezrozumiałe, ponieważ temat delokalizacji, fuzji przedsiębiorstw i rewolucji informatycznej, czyli główne bezpośrednie przyczyny cierpienia pracowników, omawiane już były szeroko przez wszystkie środki masowego przekazu. Filmowcy oczywiście nie są ludźmi naiwnymi i wiedzą, że stosunki w miejscu pracy były zawsze stosunkami sił i że jeszcze niedawno warunki pracy były o wiele bardziej uciążliwe niż teraz. Chcą jednak zrozumieć, jak to się dzieje, że w sposób niepokojący wzrosła w ostatnim czasie liczba samobójstw w miejscu pracy. Bruneau i Roudil wprowadzili swe kamery do gabinetu psychologa przyjmującego na konsultacje osoby mające trudności z przystosowaniem się do zmieniających się warunków zatrudnienia. 4 takie gabinety zainstalowane zostały w 1995 roku w szpitalach w Garches, Créteil i Nanterre. Chcieliśmy zrozumieć, mówią autorzy, nie wszyscy umierali, ale wszyscy byli dotknięci, dlaczego słowo praca coraz częściej kojarzone jest ze słowem cierpienie. Dlaczego jedni każą cierpieć drugim, dlaczego ofiary w całkowitym milczeniu godzą się ze swym cierpieniem, dlaczego nie reaguje otoczenie. Tematem cierpienia spowodowanego przez pracę francuscy filmowcy zaczęli się zajmować bliżej w latach 90. W roku 2000 Laurent Conté zaprezentował obraz zatytułowany Ressources humaines, zasoby ludzkie, który najpierw wyświetlony został przez telewizję Arte, a potem na ekranach kin, zdobywając sporą publiczność i uznanie krytyki. Film ten opowiadał o młodym człowieku, który po studiach w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi podejmuje swą pierwszą pracę w przedsiębiorstwie, które wpisało właśnie jego własnego ojca na listę osób do zwolnienia. W 1998 roku Fabrice Cazeneuve zrealizował De Gré ou de Force, z własnej woli lub na siłę, przerażającą opowieść o molestowaniu jako o technice prowadzącej do zwalniania kobiet z pracy. W La Chaîne du Silence, Łańcuchu Milczenia, Eric Monami i Agnès Lejeune prowadzili dochodzenie w sprawie samobójstwa na stanowisku pracy robotnika Volkswagena, Francisa Verstena. Najsłynniejszym filmem o dramacie, którym może się okazać praca, jest zapewne Le Couperet, nóż gilotyny Kosty Gavrasa z 2005 roku, adaptacja kryminału Amerykanina Donalda Westlake'a, w której José Garcia odtwarza rolę wyższego urzędnika na bezrobociu, likwidującego kolejno wszystkie osoby, które starają się o to samo miejsce pracy, co on. Zdaniem Christophe Dujour, autora książki Cierpienie we Francji, banalizacja niesprawiedliwości społecznej, wydanej niedawno przez oficynę SEUI, filmowcy są jedyną w tej chwili kategorią zawodową, która w sposób otwarty i publicznie mówi głośno o tym, co dla innych związków zawodowych i partii politycznych, a także filozofów, jest ciągle tematem tabu. Z ostatnich badań prowadzonych w Normandii wynika na przykład, że w ciągu roku samobójstwo w miejscu zatrudnienia popełnia tam 80 osób. Oznacza to, że roczna średnia francuska wynosi prawdopodobnie aż 300 osób.
To była kronika filmowa Anny Rzeczyckiej, mówi Paryż RFI. Zapraszamy teraz na notatnik paryski Marka Brzezińskiego.
Dzisiaj czwarty i przedostatni spacer paryskimi śladami komisarza Maigret, a zatem w drogę. Opuszczamy Wyspę Świętego Ludwika, mijamy Plac Rothschildów, dawny Plac Lambert Czartoryskich i mostem dostajemy się na drugą stronę Sekwany, podziwiając bryłę katedry Notre Dame, widziano od wschodniej strony. Dwa tempo zakończone prostopadłościany wież, a między nimi strzelista iglica. I dochodzimy do mostu Tournelle. Kiedy go budowano w 1621 roku, był wykonany z drewna. Jednak w 15 lat później wysoka fala na Sekwanie zmiotła go, jakby był zrobiony z kart. Potem wielokrotnie go zmieniano, gdyż utrudniał żeglugę na rzece. W ostatecznym kształcie powstał w 1928 roku, a obok ustawiono strzelistą figurę świętej Genowefy, patronki Paryża, która swego czasu uratowała miasto przed najazdem Wikingów. Nad mostem góruje srebrna wieża, jedna z najsłynniejszych paryskich restauracji. Na pasztety zachodzi tutaj król Henryk IV. W XII wieku, w czasach Filipa II, mury miejskie opasujące stolice zatrzymały się u stóp wieży, do budowy której użyto kamienia bogatego w mikę. W słońcu połyskiwała niczym rybia łuska i stąd nazwa Srebrna Wieża. W czasach Henryka IV mieściła się tutaj oberża. Prawdziwa restauracja powstała w 1780 roku. W 9 lat później, 14 lipca, powracający spod Bastylii rewolucjoniści wzięli herb restauracji za herb szlachecki i dokładnie ją splądrowali. Sławę zyskała w XIX wieku, gdy kupił ją Frédéric de Lerch, geniusz kulinarny o wyglądzie Franciszka Józefa, a to za sprawą ogromnych wąsisk. Jego specjalnością była kaczka przygotowana w jedynie jemu wiadomy sposób. Jednym z gości restauracji był Ernest Hemingway. Z restauracji roztacza się imponujący widok na Sekwanę i na Paryż. Restauracja mieści się bowiem na szóstym piętrze, ale na parterze trafić można do małego muzeum poświęconego temu niezwykłemu miejscu. Tutaj można się dowiedzieć, że przy jednym ze stołów w czerwcu 1867 roku zasiadło dwóch władców, Wilhelm I Hohenzollern Soller i car Aleksander II oraz wielki mąż stanu Otto von Bismarck. Spożywali kolację po obejrzeniu premiery jednej z operetek Offenbacha. Komisarz Maigret chętnie tędy spacerował, przechodząc mostem Tournel, który nazwę, podobnie jak ulica, bierze od zamku, jaki tutaj zbudowano w średniowieczu, a potem go zburzono. A zatem przechodząc w stronę ulicy Dwóch Mostów, trafiamy na dom, w którym ponoć miała mieszkać Cécile Renaud. W 1794 roku usiłowała zgładzić Robespiera, co przypłaciła głową, podobnie jak i jej rodzina zginęła na gilotynie. Teraz wkraczamy na most Marie, noszący nazwisko jednego z architektów, którzy go budowali. To jeden z najstarszych mostów Paryża. Powstał w XVII wieku, a jego niecodzienną szerokość 22 metry tłumaczy to, że musiał pomieścić dwa rzędy domów. Tutaj żył kloszard François Clerc, którego losy tak bardzo interesowały komisarza Maigret. Najprawdopodobniej to tutaj zacumowana była barka Georges'a Simona, więc miejsce to znał doskonale. Przechodząc przez labirynt uroczych podwórek przy Saint-Paul, to tutaj miało się mieścić miasto w mieście, czyli posiadłość templariuszy, trafiamy na plac Vogezu, przy którym mieszkał nie tylko Victor Hugo, ale i komisarz Maigret ze swoją żoną Louisą, gdy ich mieszkanie przy Rue Lenoir było w remoncie. Komisarz lubił sobie posiedzieć tutaj na ławeczce i zastanawiać się nad rozwiązaniem aktualnej zagadki. A rzeczywiście jest to miejsce wymarzone do rozmyślań, jeden z najpiękniejszych placów w Paryżu. Chociaż tak prawdę powiedziawszy, to najbardziej interesujące jest ukryte przed okiem przechodnia i zazdrośnie strzeżone potężnymi bramami. Więc gdy tylko jedna z nich uchyli się, warto od razu zajrzeć do środka, aby choć przez mgnienie oka nacieszyć się widokiem urokliwego podwórka i ogródka pełnego czaru. Na wiosnę 1923 roku Georges Simon z żoną mieszkał przy placu Vogezów pod numerem 21. Najpierw w małym dwupokojowym mieszkanku, z którego okna wychodziły na podwórko, a potem na drugim piętrze w ogromnym apartamencie, z którego okna wychodziły z kolei na plac Vogezów. Nazwany tak, aby wyrazić uznanie mieszkańcom tego górzystego departamentu, że jako pierwsi w roku 1800 zapłacili podatki do kasy republiki. Simon pracował tutaj do 6 rano, pisząc swoje powieści. Na rogu placu mieści się restauracja Ma Bourgogne. To w niej spotykali się dziennikarze, którzy śledzili zagadkowe przypadki zbrodni, jakimi zajmował się komisarz. A on sam i inspektor Janvier swoją kwaterę główną mieli nieco dalej przy Rue Turenne, gdzie znajdowała się kafejka Le Grand Turenne. A przy placu Vogezów mieszkał nie tylko Hugo, w mieszkaniu którego bywali i Honoriusz Balzac i Aleksander Dumas, ale także niejaki Paul Maigret, publicysta. To on natchnął Simona do tego, aby swemu bohaterowi nadać takie właśnie nazwisko. Jak widać, pisarstwo nie odchodzi aż tak daleko od rzeczywistości. Ono tylko ją skleja w nową rzeczywistość, korzystając z pociętych kawałków i okruszków tego, co nas otacza.
Tu Paryż, Radio France International. Jedni mówią, że Marsylia to pierwsze od strony Francji algierskie miasto, drudzy mówią, że jest jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. Nie ulega wątpliwości, że we francuskiej piosence jest obecna często i miło. Dzisiaj posłuchajmy piosenki w wykonaniu Andrex, A Petit Pas. Będzie to walc marsylski.
Les jeunes, les petites, ici ne dansent pas. Le slow ou la gigite, qu'ils appellent la rumba. Tendrement enlacés et les yeux plongés dans les yeux, bien serrés de par deux. Sur le port à Saint-Jean, sous un ciel toujours radieux, que font-ils des parbleus? C'est la valse marseillaise qu'on fait bien à l'aise. Un, deux, trois comme ça, un petit pas. Son doux rythme nous chavire et l'âme en délire. L'amour vient et pas, un petit pas. Tout en dansant on se donne, le cœur s'abandonne. On se dit tout bas, un petit pas. Des serments et des folies, je vivrai ma vie blottie dans tes bras. À petit pas, toutes les valses lentes et les Boston mondaines ne valent pas la tournante que nous dansons dans les trains. Tous les deux transportés et grisés par son tourbillon au son d'un vieux piston qui nous met dans le cœur du soleil et un peu d'amour et du printemps toujours.
l'amour. C'est la valse marseillaise qu'on fait bien à l'aise. Un, deux, trois comme ça, à petits pas. Son doux rythme nous chavire et l'âme en délire. L'amour vient et va, à petits pas. Tout en dansant, on se donne, le cœur s'abandonne, on se dit tout bas, à petits pas. Des serments et des folies, je vivrai ma vie, blottie dans tes bras, à petits pas.